Dzisiaj nie będę miał nauczania, ale gdzieś Pan położy mi na sercu i będę się dzielił takim Bożym przesłaniem dla Kościoła. I w związku z tym podzielę się z wami to, co Bóg do nas mówił, do Kościoła, do naszego, w ogóle do Kościoła, nieraz do mnie osobiście. I to wszystko będziemy, jakby potem zbierzemy to razem i wierzę, że Bóg chce coś nam zakomunikować i my potrzebujemy to od Niego odebrać po to, żeby wypełnić Jego wolę, po to, żeby zrobić coś, czego On od nas oczekuje. Grudzień 2009 rok, więc to było 7 lat temu prawie. Pewna osoba z kościoła naszego napisała do mnie maila, i przeczytam wam to, co tam było napisane. Widziałam naczynie. Zanim zacznę, potrzebujemy, kochani, mieć takie zrozumienie. Język nieba jest inny od języka tego tutaj na ziemi. Język nieba jest często bardzo symboliczny. Więc musimy mieć takie zrozumienie tego. Ale ja wierzę, że to będzie bardzo jasne. Widziałam naczynie, stało ono jakby na cokole w miejscu, gdzie zazwyczaj stoisz, to było gdzieś do mnie skierowane. To była misa o średnicy około 80-40 cm wysokości, a średnicy 80 cm. Była z jakiegoś metalu, taka solidna, ciężka. Górna krawędź tej misy sięgała ludzkiego łokcia. W środku była substancja. Była gęsta i przypominała miód albo bardzo gęstą oliwę. Miała złocisty kolor i przepięknie pachniała. Widziałam ludzi podchodzących do tej misy. Podchodzili, aby nabrać tej substancji. Jedni podchodzili z takimi małymi, jednorazowymi łyżeczkami z plastiku, ale te łyżeczki im pękały pod ciężarem tej substancji i odchodzili z niczym. Inni podchodzili, zanurzali całe dłonie, po prostu brali ile mogli, a naczynie wciąż było pełne. Miałam taki ogromny smutek, bo widziałam, jak mimo wszystko bardzo niewielu podchodzi do tego naczynia. I w domu cały czas płakałam. Po prostu łzy same płynęły mi, tak jakby Pan we mnie płakał. Ale ja gdzieś w sercu wiedziałam, że to jest taki Boży smutek. Miesiąc później, tu podzielę się czymś osobistym, kiedy ta osoba do mnie to napisała, mnie to bardzo dotknęło. Wiecie, ta misa reprezentuje to, co tam było. Kolory. To jest coś, co Pan nam daje tutaj. My potrzebujemy mieć taką świadomość, że z łaski Pana Pan nam daje tutaj w tym miejscu cudowny pokarm z nieba. Ja jeżdżę troszeczkę po Polsce i nie tylko. Nie jeżdżę nieraz sam. I dziś widzę, że w niewielu miejscach jest taki pokarm. I mówię, miesiąc później, w czasie modlitwy, ja przyszedłem do Boga i sobie pomyślałem tak: Panie, czy to, co ja robię, ma sens? Czy to naprawdę ma jakiś sens? Odczuwałem w sobie takie potężne zniechęcenie, smutek. Mówiłem do Pana tak: Panie, sam zobacz, jaki jest tego owoc. Czy to naprawdę ma sens, to co ja robię? Może powinien dać sobie z tym spokój? I Pan powiedział coś, co może to mną wstrząsnęło. Powiedział do mnie tak: Synu, To nie Tobą gardzą, tylko mną. Widzicie, można wzgardzić słowem Boga. Można tym wzgardzić. I kiedy to usłyszałem, myślałem tak, to znaczy, że mam przestać. Pan powiedział, nie, chcę, żebyś to robił dalej. I powiedziałem, okej. Pół roku później, jakby inny temat troszkę, Bóg do mnie przemówił, że idzie duże bezprawie. To jest rok 2010, więc to jest 6 lat temu. Że idzie duże bezprawie, jakby na świecie, to będzie dotykać też w Polsce. Po prostu idzie coś takiego. To ciągle jakby narasta. Pan powiedział, że jest pewna cena do zapłacenia, aby być chronionym przed narastającym bezprawiem, które zaczyna jakby dotykać ludzkość. I tą ceną będzie stała codzienna modlitwa do Pana. Czyli to jest życie modlitewne dla Bożego ludu. My żyjemy w takim czasie, kiedy widzimy, że to bezprawie ciągle narasta. Więc to jest taki czas, aby w szczególny sposób modlić się o boską ochronę nie tylko dla nas, dla naszych rodzin przed tym, dla naszych dzieci, ale też za kraj. To jest bardzo ważne. Jest cena. Ja chcę wam powiedzieć, że modlitwa dla Kościoła ogólnie zawsze była kamieniem potknięcia. Niewielu ludzi spędza czas na modlitwie. Na takiej modlitwie, która doprowadza do przełomów, do odpowiedzi. Że płacisz cenę, aby zobaczyć odpowiedź. Bo modlitwa dla modlitwy to jest religia. To jest strata czasu. Rok później, rok 2011, Pan zaczął do mnie mówić na temat ważności domów modlitwy w Polsce. Kiedy zaczął powstawać pierwszy dom modlitwy tu we Wrocławiu i w Warszawie, byłem na spotkaniu pastorów wrocławskich. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła, ale wtedy wszyscy skoczyli na to. Oni wiedzieli, że ja to wspieram, więc wszyscy skoczyli na mnie. I powiedziałam tak. Czas pokaże, czy to Bóg, czy nie. Ja wiem, bo może się okazać, że ktoś będzie walczył z Bogiem. Dzisiaj sytuacja wygląda ciut inaczej. Wiecie, kiedy Bóg pierwszy raz do mnie przemówił na temat domu modlitwy, powiedział do mnie takie słowa. Ja też miałem zamieszanie. Powiedział, chcę, żebyś wspierał to. I pamiętaj, będę ich prowadził inaczej niż ty myślisz. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero potem zrozumiałem. I gdyby nie to słowo, prawdopodobnie sam bym był przeciwko. Dzisiaj jestem Bogu wdzięczny, że miałem tyle łaski, żeby być posłuszny czystemu słowu, nie rozumiejąc tego. Dzisiaj rozumiem to już bardziej, o wiele bardziej. Ale kiedy Pan zaczął do mnie mówić o ważności tych domów modlitwy w Polsce, Pan powiedział, że przychodzi trudny czas dla tego kraju. Jest rok 2011, więc to jest 5 lat temu. I w czasie, kiedy Bóg do mnie mówił, dał mi obraz, że w Polsce widziałem dużo przelanej krwi, takiej bratobójczej. I miałem takie wewnętrzne przeświadczenie, przekonanie, że to przyjdzie gdzieś za dekadę, półtora, czyli za jakieś 10-15 lat. Policzyłem sobie to rok 2021-2024. Rozmawiałem z pewnym Bożym prorokiem na ten temat. I on powiedział, że on też odbierał te rzeczy i mówił, możliwe, że to przyjdzie przez Rosję. Ale ja mu powiedziałam, nie, ja widziałam to raczej, że to jest polska krew przelewana, że to jest bratobójcza walka jakaś i przelewanie bratobójczej krwi. Powiedział, że musicie się modlić o to i żeby przez modlitwę powstrzymać to. Wiecie, kiedy naród jest podzielony, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo wojny domowej. Ja nie wiem, czy my jako Kościół musimy mieć świadomość tych rzeczy, że w ostatnich latach o przeznaczenie tego narodu toczy się duchowa wojna. My musimy jako Kościół mieć świadomość tego i tylko modlitwa może coś zatrzymać, powstrzymać lub jakby zmniejszyć skutek, że przejdzie to łagodniej. Ten trudny czas, który dziś przychodzi, ja dziś to widzę, że naprawdę toczy się duża wojna o przeznaczenie tego kraju. Pan przemówił i powiedział tak, że będę chronił swój lud w tych czasach, które przychodzą na ziemię, że on da relacje nawet z ludźmi tego świata, poprzez które będzie chronił i błogosławił swój lud, który wiernie trwa przy nim. I Bóg powiedział tak, potrzebujecie rozpoznać te relacje, a potem je chronić i szanować. Pod koniec 2011 roku znowu w czasie modlitwy widziałam obraz. To było na spotkaniu modlitewnym kościoła, tego naszego. Widziałam olbrzymi łan dojrzałego zboża. To był bardzo, bardzo duży łan, całe pole. I widziałam Pana, który był ubrany w taką długą, białą szatę, z taką złotą szarfą. I on szedł taki pomiędzy palcami. Czyste kłosy mu tak przechodziły i był taki zadowolony i mówi tak, dojrzało już do żniwa, dojrzało do żniwa, dojrzało do żniwa. I był taki szczęśliwy z tego powodu. Potem wziął kilka kłosów, zerwał, położył na dłoń. Wiecie, nie wiem, czy widzieliście to, że rolnicy sprawdzają, czy zboże jest dojrzałe, że rozcierają je tak, po to, żeby oddzielić łuski od zboża. Więc on robił właśnie to w taki sposób i leciutko dmuchał i te łuski spadały. Dotąd robił i uważał, żeby to żadne ziarenko nie upadło. Aż zostało czyste ziarno. A potem zobaczyłem kawałek zoranego pola i Pan wziął tak jak siewca, zarzucił to i prosił Ojca o słońce i o deszcz. I to zaczęło wyrastać. Zacząłem się pytać, Panie, co to znaczy? Ja wierzę, że ten pierwszy obraz mówi, że to ostateczne i końcowe żniwo jest gotowe do zrzęcia. Ale też wierzę, że Pan powołuje też jeszcze część swoich ludzi do tego i zasiewa ich na taką glebę, po to, żeby więcej przyprowadzić do Chrystusa, do zbawienia. Aż ten ostatni zasiew będzie dojrzały, też wzrośnie i będzie dojrzały do zrzęcia. Kilka dni później, 4 dni później, widziałam coś, co może niektórych zaszokuje. Widziałem katolików, napełnionych Duchem Świętym, razem z protestantami, z innymi wyznaniami, razem budowali Królestwo Pańskie. Nie dotykając doktryn, byli szczęśliwi, byli w jedności, dlatego że byli pod wpływem tego samego Świętego Ducha. A potem obraz się jakby oddalił i z lewej strony widzę, jak Pan patrzy na to, jest taki szczęśliwy. Widzicie, to jest znamienny obraz. Który mówi, że niektóre Boże dzieci muszą zweryfikować swoją postawę w sercu do innych braci i sióstr w Chrystusie. List do Efezjan 4:4 mówi tak: jest jedno ciało, jest jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei. Pomyślcie przez chwilę. To jest brat i siostra w Chrystusie. Ja wierzę, że my żyjemy w takim czasie, kiedy Pan zaczyna jednoczyć swoje ciało na ziemi. Więc jeśli On to zaczyna robić, a robi to, i to zaczyna być coraz bardziej widoczne, to my potrzebujemy zobaczyć, jakie jest moje nastawienie serca do tego, bo Pan i tak zrobi swoje. Albo ze mną, albo beze mnie. Ale On swoje i tak zrobi. Posłuchaj mnie. Brata i siostry się nie wybiera. To jest ta sama rodzina, która ma tego samego ojca. Więc nie możesz krytykować i osądzać tego. Bo jeśli to robisz, nie licz na przychylność nieba. Mało tego, przygotuj się, że twoja pupa będzie w robocie. Bo to jest tylko kwestia czasu. Ojciec nie pozwoli na to. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę niedawno na wezwanie dwóch świeckich wierzących. 100 tysięcy ludzi zgromadziło się w jednym miejscu i pokutowało za grzechy narodu polskiego. Kiedy ja słyszę taką wieść i rozmawiałem z człowiekiem, który tam był, i on powiedział, to nie były proste modlitewki, to była rzeczywista pokuta, to ja w tym widzę rękę Boga. Więc jeśli 100 tysięcy ludzi zjeżdża się w jedno miejsce, to znaczy, że mieli poruszenie od Boga i pokutowali za grzechy narodu. Niedawno, kilka dni temu, Piotr, gdzie jesteś? Ile, kiedy to było? Teraz? Wczoraj? Wczoraj. Hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego powierzyła naród pod opiekę Jezusa Chrystusa jako Pana. Ja chcę coś wam powiedzieć. Ja w tym widzę rękę Boga. Widzę odpowiedzi na modlitwy wierzących w Polsce, którzy wołają o przemianę narodu. Więc dla mnie to jest Widzicie, w sferze duchowej to ma olbrzymie znaczenie. My często nie zdajemy sobie sprawy, jakie to ma znaczenie. Ja wiem, że Bóg zaczyna w niesamowity sposób działać, szczególnie wśród młodych ludzi w Kościele katolickim. Wśród księży młodych. Niesamowite rzeczy się dzieją. Rozmawiałem z liderem, miałem takie spotkanie z obecnym liderem tej wspólnoty Halleluja z Wrocławia. Mieliśmy takie prywatne spotkanie w domu. Bardzo fajne spotkanie. I zapytałem się go, co Bóg do was mówi? On odpowiedział tak. Mówi do nas o czystości i świętości. I powiedział, my mamy spotkania całonocne, szukamy Boga. Wiecie, jeśli ktoś poświęca noc na modlitwę, na szukanie Boga, to ja w tym widzę Ducha Bożego. Więc dla mnie to nie jest pytanie, czy Bóg nawiedzi ich. Tylko kiedy? On już ich zaczął nawiedzać. Styczeń 2013. Dzielę się tym z wami, bo my potrzebujemy może bardziej szerzej popatrzeć na wszystko i zobaczyć, co Bóg czyni dzisiaj. W styczniu 2013 Pan powiedział do mnie takie słowa. Dzisiaj coraz mniej moich dzieci poświęca swoje życie dla mnie i dla mojego królestwa. I powiedział, poświęćcie się dla tych, którzy szczerze szukają mnie i mojej woli. Poświęćcie się dla nich. Poświęćcie dla nich swój czas. Dzielcie się z nimi swoim świadectwem. Nauczajcie ich moich dróg. Okazujcie im łaskę, miłosierdzie, cierpliwość, a ja was wynagrodzę. My potrzebujemy zrozumieć, kochani, że Pan szuka współpracowników. Ten wszechmogący i suwerenny Bóg szuka współpracowników, poprzez których chce przyjść i dotknąć, i zmieniać życie, dotykać innych. Ktoś może sobie pomyśleć tak, przecież Bóg jest wszechmogący i suwerenny, więc może wszystko zrobić sam. Pewnie, że może, ale w swojej suwerenności tak zdecydował, że On chce działać przez człowieka. W sierpniu 2013 roku znowu miałem obraz. I to dotyczyło już naszego Kościoła. Jako Kościół czekaliśmy przy stole, czekaliśmy na Pana. I w końcu drzwi się do pomieszczenia otworzyły, Pan przyszedł i zasiadł przy stole. Ten stół był taki długi, od tamtej strony od drzwi, więc zasiadł tam na krześle. Ludzie rozmawiali. Przez telefon, różne rzeczy robili, dzieci biegały. A Pan czekał, usiadł sobie i czekał, aż wszyscy się uspokoją, zwrócą na Niego uwagę, że już jest, żeby Go posłuchać. Harmider, któreś dziecko wskoczyło na stół, zaczęło biegać po tym stole. Rodzice w ogóle nie zwracali uwagi na to. Widziałem, jak Pan wstał, wziął takie małe dziecko, które biegało po tym stole, tak tutaj za kołnierz, podniósł, podszedł do rodziców i rzucił im na kolana. I wszyscy się obruszyli na to. Jak mógł tak zrobić? Więc Pan wstał, odwrócił się i wyszedł. Trudno mi jest o tym mówić, dlatego że to doprowadziło mnie do takiego stanu smutku i płaczu, że ja przez kilka dni chodziłem w smutku. Wiecie, to jest taki smutek, który przychodzi z nieba, który właściwie może doprowadzić człowieka do depresji. Zobaczyłem, że tak cenny gość przyszedł, oczekiwany, zapraszany, a kiedy przyszedł, w ogóle nie okazano mu szacunku. Rok później, lipiec 2014, Pan przemówił do mnie i powiedział tak: potrzebujesz powiedzieć w kościele, że komunia jest bardzo ważna. Komunia. Mieliśmy tutaj nauczanie Janusza na temat wieczerzy. Ja wiem, o czym on mówi, bo myśmy to gdzieś wiedzieli, ja po prostu wiedziałem. Myślę, że musimy do tego wrócić. Ja chcę wam powiedzieć, to jest ciekawa sprawa, że w Bożym Słowie, w Nowym Przymierzu, jedyny fragment, który mówi, dlaczego wierzący chorują, to jest przez nierozpoznawanie ciała Pańskiego w komunii. Na logikę biorąc, więc jeśli ktoś właściwie rozpoznaje ciało Pańskie, to przyjmuje zdrowie, bo Jezus jest chlebem życia. Wrócimy do tego. Ja czekam, aż dziś Pan mnie pobudzi do tego, żeby dziś powiedzieć więcej na ten temat, nie tylko przez jedno nauczanie, żebyśmy zobaczyli jakby kontekst i całą historię Paschy i tego, co się stało. Ale pamiętam, że to były takie bardzo ważne słowa. W tych słowach była zawarta taka powaga, stanowczość i moc. I powiedział: pamiętaj, komunia jest bardzo ważna. Od tego momentu ja codziennie karmię się Chrystusem. Codziennie rano. Były dni, że nawet dwa razy dziennie, bo miałem potrzebę. Ja mam świadomość, co się stało na krzyżu. W zeszłą niedzielę do południa byliśmy w kościele w Bytomiu. Nauczałam tam nad mocy odkupieńczej krwi Jezusa. Tam z Częstochowy przyjechała bardzo duża grupa ludzi. Między innymi matka przyjechała z dorosłym synem w wieku 30 paru lat. Kiedy ja się dzieliłem słowem, on sobie na kartce wypisał swoje problemy. Homoseksualizm, depresyjne stany, lęki. Cały się trząsł tak. Siedział i ręce mu tak chodziły. To był człowiek, który był wierzącym. Gdzieś wróg miał furtkę w jego życiu, więc pociągnął go w bagno. Narkotyki, inne rzeczy, po prostu dno. I on przyszedł potem po posługę do mnie i pokazuje tą kartkę. Ja byłem bezradny. Powiedziałem, wiesz co, idziemy pod krzyż. Ja prosiłem pastora, żeby wyświetlił krucyfiks, nie sam krzyż, tylko krucyfiks właśnie. Wziąłem krzesło, podeszliśmy tam, uklękliśmy razem, zaczęliśmy się modlić. Po kilku minutach on się uspokoił, ręce przestały mu drgać. I powiedział potem do mnie tak, wiesz, ja czuję, jak przez mój kręgosłup takie ciepło przepływa. I zaczął językami się modlić i wielbić Boga. Rok temu Pan powiedział tak, szukam uczniów, szukam prawdziwych uczniów. Dotknęło mnie to bardzo. Pomyślałem sobie tak, jeśli Pan mówi szukam, to znaczy, że ich potrzebuje. Nikt nie szuka czegoś, czego nie potrzebuje. Szukam uczniów. I zrozumiałem taką bardzo prostą rzecz. Nie każdy, kto przychodzi w niedzielę do kościoła na nabożeństwo, jest uczniem. Bo to jest sprawa serca, a nie ciała czy duszy. Pan mówi, szukam uczniów. Uczeń to jest ktoś, kto idzie za Chrystusem, aby uczyć się od Niego. Po co się uczyć? Po to, żeby być jak On. Żeby robić te same rzeczy, co On. To jest uczeń. Uczeń staje się sługą. W lutym w tym roku Pan na nowo mówił do mnie o kraju, o wstawiennictwie za kraj. Pamiętacie, ja troszkę się tym dzieliłem. Jest potrzebne zrozumienie tego właśnie, co się dzieje dzisiaj w Polsce. To duchowe zrozumienie, że w sferze duchowej ciągle toczy się wojna o przyszłość narodu, o jego przeznaczenie, bo Bóg ma plan dla narodu, chce go wypełnić. Wróg się sprzeciwia temu. Boże Słowo naucza w Starym i Nowym Testamencie. Są zapisane takie słowa. O przełożonym ludu Twego źle mówić nie będziesz. O przełożonym ludu Twego źle mówić nie będziesz. Zanim wychodzą słowa, najpierw są myśli. My potrzebujemy, kochani, zrozumieć taką rzecz. My nie mamy doskonałego prezydenta i doskonały rząd. Ale Ty też nie jesteś doskonały i doskonała. Ja też nie jestem. Ale jest nakaz Boży. O przełożonym ludu Twego źle mówić nie będziesz. Więc jeśli ktoś źle mówi, to sprzeciwia się Bogu i Jego słowu, to niech nie liczy na Jego przychylność, bo nie będzie. My mamy się wstawiać za nich, modlić się za nich, osłaniać ich modlitwą, a nie krytykować i osądzać. To jest nakaz dla Kościoła, czyli dla Ciebie i dla mnie. W marcu mieliśmy tam spotkanie modlitewne na salce. Pamiętacie, od jakiegoś czasu my poświęcamy pierwszą niedzielę miesiąca na uwielbianie Pana, na usługiwanie Panu, na szukanie Jego obecności. I myślę, że gdzieś to powolutku wzrasta u nas. Amen. Pan powiedział tak, to co robicie jest bliskie mojemu sercu. To, że szukacie mnie i mojej obecności jest bliskie mojemu sercu. Ja mogę działać tylko w tych sercach, które dają mi prawo do tego. Idziecie dzisiaj drogą, która prowadzi do manifestacji mocy mojego królestwa na tej ziemi. Nie zbaczajcie z niej. Ufajcie mi. Nie bójcie się. Pragnę czystości waszych serc, aby one były wrażliwe na mój głos. Pragnę czystości waszego życia, aby ono mogło manifestować moją naturę. Będę was zmieniał i przemieniał. Będę was zachęcał i korygował. Będę was błogosławił moją obecnością i moim życiem w obfitości. I Pan powiedział, pozwólcie mi na to. Widzicie, my musimy dać prawo Bogu na przemianę. W połowie roku tego Bóg przemówił i powiedział, żeby mówił do Kościoła o takim potrójnym odkupieniu, że odkupienie dotyczy całego człowieka. I pamiętacie, ja miałem cykl takich nauczań na ten temat. Pewnie będziemy za jakiś czas może wracać do tego, przynajmniej troszkę. Mów, że celem odkupienia jest życie wieczne. Ja przyszedłem, aby objawić Ojca. Przyszedłem, aby objawić Jego miłość, Jego dobroć, Jego współczucie, Jego przebaczenie. Potrzebujecie nauczyć się rozróżniać stare przymierze od nowego przymierza. Potrzebujecie zrozumieć te różnice, bo one są ważne, ponieważ one determinują to, jakie będziecie mieli życie, czy w mojej obfitości, czy nie. Cała Biblia jest dla nas, ale nie cała jest do nas osobiście. Ona uczy Bożych dróg. Ona to jest, można by powiedzieć, drogowskaz. Tu są opisane Boże drogi. Tu jest zrozumienie Bożych dróg. Tu jest pokazane, jak Bóg działa, kiedy działa, w jakich okolicznościach działa, kiedy działa suwerennie, kiedy przez człowieka. Z tego można się bardzo wiele nauczyć. Bardzo wiele. Jeśli się chce. Żeby nie przedłużać. Pan powiedział tak, jestem Bogiem wiary. Jeśli mi nie wierzysz, nie mogę współpracować z tobą. Jeśli mi nie wierzysz, moja moc, która mieszka w tobie, nie może działać w tobie dla ciebie i przez ciebie dla innych. Ja pragnę dotknąć każdego, ale nie każdy mi na to pozwala. Nie każdy jest otwarty na mnie. Nie każdy oczekuje tego. Nie każdy wierzy w to. Wielu pragnie oglądać moje działanie, moją moc, moją chwałę i nic nie widzi. Jeśli będziesz wierzył, będziesz widział. Wielu najpierw chce zobaczyć, aby uwierzyć. To dlatego nic nie widzą. Wierzysz zawsze sercem, a nie umysłem. Umysł jest logiczny. Umysł sprawia, że wiara się kurczy. Umysł zabija wiarę. Zapamiętaj, wiesz, że zawsze chodzi o serce, a nie o umysł. To tam w twoim sercu ja jestem. To tam w twoim sercu ja jestem dla ciebie. To tam w twoim sercu ja czekam, aż przyjdziesz. To tam w twoim sercu mój duch i moja moc są dla ciebie zawsze dostępne. To tam w twoim sercu moja mądrość przemawia przez mojego ducha. To tam w twoim sercu moja miłość może dotknąć każdą ranę, każdy ból, który nosisz w sobie, aby przynieść ci pokój i uzdrowienie. To tam w twoim sercu możesz usłyszeć mój głos, który przyniesie ci mądrość, przyniesie ci wiarę, przyniesie ci moje życie. To życie w obfitości. który dzisiaj mamy, który jest 11 dni temu. To było coś, co mnie bardzo dotknęło, więc muszę się trzymać. Pan pokazał mi, jak bardzo kocha swoją ulubienicę. On kocha ją ponad wszystko inne i pragnie mieć z nią potomstwo. Biblia przyrównuje Izraela do małżonki Boga. Widziałem, jak oblubienica podeszła do Pana i oboje się połączyli takim pocałunkiem miłości, pocałunkiem kochanków. Po tym pocałunku za jakiś czas oblubienica odchodzi od Pana i idzie do świata. I Pan powiedział jej na odchodne. Słyszałem, jak mówi do niej: będę czekał na ciebie. Bo bardzo cię kocham, zawsze możesz wrócić. Zobaczyłem, że oblubienica, ona poszła jakby cudzołożyć z duchem tego świata. I to bardzo zasmuciło Pana. Ale jego wierność i miłość do niej nie osłabła. To było dla mnie bardzo takie poruszające i dotykające. Parę wniosków z tego wszystkiego. Myślę, że pierwszy, najważniejszy. Kochani, Bóg jest Bogiem. Bez względu na to, jak się czujesz, czego doświadczasz, On jest Bogiem i należy Mu się cześć i chwała. Bo Bóg jest Bogiem. Bez względu na to, w jakim miejscu dzisiaj jesteś, czego doświadczasz, co przeżywasz, należy Mu się cześć i chwała, bo On jest Bogiem. Należy Mu się chwała od Jego ludu. I należy Mu się posłuszeństwo wobec Jego słowa. Mówię to, że Kościół potrzebuje zrozumieć, że Bóg jest Bogiem. Że Bóg oczekuje szacunku, bo jest Bogiem. Bóg oczekuje czci, chwały, uwielbienia, bo jest Bogiem. A więc Boży lud musi nauczyć się szacunku wobec Pana i Jego słowa. Musi nauczyć się szacunku wobec Jego obecności. On nigdy nie przyjdzie do miejsca, które nie okazuje Mu szacunku. Niech nikt na to nie liczy. On nie przyjdzie z Tobą się spotkać w komorze, dopóki nie zobaczy, że Go pragniesz ponad wszystko inne i okazujesz Mu należny szacunek, bo On jest Bogiem. Tam, gdzie On przychodzi, zmienia się atmosfera, życie jest przemieniane. Następna rzecz, wniosek. Musimy sobie zadać pytanie dzisiaj, Kościele, czy ja naprawdę jestem uczniem Jezusa? Czy tylko jest niedziela? więc wypada iść do kościoła. A że się trochę spóźnię, no cóż. Powiem wam, każde spóźnianie się to jest brak szacunku wobec Boga. To jest brak szacunku. Więc nie licz specjalnie na Jego przychylność w swoim życiu. My potrzebujemy w tym czasie, w którym żyjemy, zauważcie, że świat się szybko zmienia. Jest jakieś takie przyspieszenie. Nie wiadomo, do czego to zmierza jeszcze. Ja widzę z jednej strony tak, ciemność narasta, ale widzę, jak oblubienica Pana powstaje. Czysta, święta, poświęcona, uwielbiająca, poświęcona dla Jego. Pan jednoczy swoje ciało na ziemi. Więc my potrzebujemy zobaczyć, co jest w moim sercu. Coś wam powiem. Poznanie nadyma, a miłość buduje. Wszystko to, co ty masz i ja, to i tak jest od Pana. Może ktoś tego nie ma, ale ma coś innego. Więc razem możemy coś zrobić lepiej. Ja mam świadomość, że i Kościół katolicki, i Kościół protestancki potrzebuje pokuty i nawrócenia w tym miejscu przed Bogiem. Bo każdy myśli, że wszystkie rozumy pozjadł. Ale musimy zacząć od siebie i zobaczyć, jak my funkcjonujemy. Spotykam się z niektórymi pastorami kościołów protestanckich i oni, ja to widzę, u nich nie ma głodu Boga. Oni nie poświęcają nocy na modlitwę i na szukanie Boga. I to jest dla mnie pytanie, jak to jest? I potem się dziwią, że Bóg ich omija. Wiecie, można coś robić własnym sumptem, własną mocą i jakieś owoce możesz mieć. Ale Pan mówi, to mocą mojego ducha to się dzieje, a nie własną. Proszę was, żebyście nigdy nie krytykowali i nie osądzali żadnego chrześcijańskiego wyznania. Nigdy. Nawet jeśli widzicie złe rzeczy dla własnego dobra. Pan jednoczy ciało i my musimy to rozpoznać i wejść na tą drogę i być otwartym, a może mnie Bóg będzie chciał użyć. Na przestrzeni ostatnich 10 czy 15 lat Bóg zadał mi 2 razy pytanie, czy byłbyś gotowy tam wrócić, żeby im służyć. Tu nie chodzi o to, że ja znowu wchodzę i nawracam się do Maryi, w cudzysłowie, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Tu nie chodzi o to, że ja wracam pod doktryny wszystkie katolickie. Nie, ja tego nigdy nie zrobię. Ale jestem gotów pójść i służyć tam, gdzie Pan będzie chciał, żebym służył. Czy to się komuś spodoba, czy nie. Pan kocha oblubienicę. Halleluja. Wiecie, dotknęło mnie to, że Pan z oblubienicą chce mieć potomstwo. Pamiętacie, co Paweł powiedział? On zdradzał ludzi dla Chrystusa. Dzieliłem się tutaj tym. Żeby zrodzić kogoś, trzeba zajść w ciążę. Żeby zajść w ciążę, trzeba przyjąć nasienie. Żeby przyjąć nasienie, dwoje stają się jedno. Pan plus oblubienica w jedności. Oblubienica. Kochająca. Jest zadziwiające, że oblubienica idzie do świata, a Pan mówi: będę czekał na Ciebie, bo bardzo Cię kocham. I zawsze możesz wrócić. To jest to, co Pan położył mi na sercu i tym się dzielę.